Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana. Chodzenie z Panem to jest temat dzisiejszych rozważań. I powiem wam, że łatwo może jest przejść z Panem kilka lat. Ale kiedy przychodzi wiele lat chodzić z Panem, to nie jest to już wcale taka łatwa sprawa. I chciałbym powiedzieć wam, że często bohaterami wiary są ci, co wytrwają całe swoje życie w wierze. Ci, którzy kilkadziesiąt lat chodzą wytrwale z Bogiem. Ja mam wielki szacunek do takich osób, które już od długiego czasu chodzą z Panem, bo niejedną próbę, niejedną trudność musieli pokonać i wiele razy byli próbowani, czasem przez długi czas próbowani w wierze przez Boga. Chciałbym was poprosić, ci z was, którzy nawrócili się przed przynajmniej 20 laty albo więcej, żeby podnieśli rękę do góry. Ci z was, którzy nie mają podniesionych rąk, to dobrze się popatrzcie, którzy to są. Nie jest łatwo codziennie przez wiele, wiele lat chodzić z Panem i być mu wierny, i być wytrwały w swojej wierze. Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka, w 13 rozdziale, w 13 wersecie, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Chciałbym podkreślić szczególnie te słowa, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To coś, co zapowiedział sam nasz Pan Jezus Chrystus. On postawił sprawę uczciwie i powiedział, że wcale nie będzie łatwo, ale nagroda, która jest w górze, jest warta tego, abyś poświęciła swoje życie Bogu. My mamy bohaterów wiary opisanych w Biblii. Też możemy w Kościele usłyszeć często świadectwo takich ludzi wierzących, którzy przeżyli bardzo trudne chwile i zostali wyratowani przez Pana. Albo nawet poświęcili życie dla Pana. Kiedy myślę o wierze, kiedy myślę o jakimś z bohaterów wiary, to przychodzi mi na myśl zwykle ojciec wiary, ojciec wierzących, ojciec narodów, Abraham. Kiedy czyta się historię Abrahama, to jest kilka czy kilkanaście kartek w Biblii, które możemy przeczytać w ciągu kilku minut. Ale chcę wam powiedzieć, że życie Abrahama trwało 175 lat. Długi okres czasu. Dzisiaj trudno by było nam znaleźć osobę, która przeżyła ponad 120 lat. Abraham przeżył znacznie więcej niż 120 lat. I kiedy patrzę na jego życie, i kiedy patrzę na jego wiarę, to jestem zaskoczony jego niezwykłą determinacją, jaka pochłonęła jego życie w zaufaniu do Boga. I kiedy on miał 75 lat, otrzymał tą fantastyczną obietnicę, że z niego będą się wywodzić narody, że on da początek szczególnemu narodowi. Narodowi, z którego wyjdzie Mesjasz, który zbawi cały świat. I mijały lata, a Abraham nie miał żadnego potomka. Nie miał córki, nie miał syna. Lata biegły i kiedy minęło od tej obietnicy koło 25 lat, no dla nas to jest szmat czasu. Po tych 25 latach Sara zniecierpliwiła się. Była już w podeszłym wieku i pomyślała, to są takie pocieszające opowieści, które snuje mój mąż Abraham, ale życie ucieka, a my nie mamy komu zostawić naszego domu. Nie mamy nikogo takiego. Jeśli Abraham by umarł z Sarą bezdzietnie, to w zwyczaju było, że ich sługa dziedziczył cały ten majątek. A Abraham był niezwykle bogatym człowiekiem. Obfitował w majętności tego świata. Był zamożny, zacny, prawdziwy patriarcha. Ale obietnica Boża nie wypełniała się. I Sara zniecierpliwiła się i był taki zwyczaj u tych ludów Bliskiego Wschodu, że kiedy inna kobieta na jej kolanach rodzi dziecko, to tak jakby ta nierodząca go urodziła. To było coś na wzór adopcji. Może nie do końca, ale coś z tych rzeczy. I Sara wymyśliła, że jej niewolnica, Egipcjanka Hagar, nadaje się do tego zadania. I poprosiła Abrahama, żeby spłodził z nią dziecko. I wkrótce przyszedł na świat Ismael. I kiedy wydawało się, że ta sprawa przybrała właśnie taki obrót, nagle w wieku 99 lat Abraham jeszcze raz otrzymuje potwierdzenie tej obietnicy. Nie Ismael, ale twój i Sary prawowity syn odziedziczy wszystko. On będzie twoim dziedzicem. On będzie tym patriarchą, który da początek wielu narodom. Sara, kiedy to usłyszała, to zaśmiała się. To niemożliwe. Teraz myśmy już poczynili starania. Jesteśmy w tak podeszłym wieku. To coś obłąkanego, żeby w coś takiego wierzyć. A anioł powiedział, za rok będziesz miała dziecko. I tak się stało. I wiecie, kiedy myślę o tych 25 latach z życia Abrahama, kiedy on z Haramu poprowadził swoją karawanę do Kanaanu, potem jeszcze w Egipcie jakiś czas był, ale jego miejscem docelowym była Ziemia Święta, Kanaan. On tam w tym rejonie działał. Kiedy myślę o tych 25 latach, to widzę, jakiej ogromnej wiary trzeba było w tym człowieku, żeby ufać dalej Bogu. I kiedy ten syn się narodził, pomimo tak długiego oczekiwania, wydawałoby się, że Abraham już jest wielkim wierzącym, ale Bóg pragnie go sprawdzić. I mówi, któregoś dnia weźmiesz Izaaka i pójdziesz na górę Moria i złożysz go tam w ofierze. I co robi Abraham? Bracia i siostry, kto by z nas to zrobił? Kto by nie chciał ochronić swojego dziecka przed śmiercią? I Abraham idzie na górę Moria. Ale wiecie, dlaczego on idzie tam na górę Moria? Bo on wierzy, że nawet jeśli jego syn zostanie złożony w tej ofierze, to Bóg wzbudzi go z martwych, ponieważ była obietnica, że z Izaaka narodzi się ten wspaniały, cudowny naród izraelski. To jest niesamowita wiara. To są bohaterowie wiary. Nie ci, którzy chodzą rok, dwa lata z podniesioną ręką do góry. Halleluja, Pan jest wielki, bo to zmienił i tamto w moim życiu. Dzisiaj nie robię tego czy tamtego. Fantastycznie, cudownie, że tak uczynił Pan. Ale teraz wyruszasz w daleką podróż. Tak jak kiedyś z Haranu wyruszył Abraham wielką podróż swojej wiary. Ty będziesz w tej podróży do końca swoich dni. I Jezus mówi do ciebie dzisiaj, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kiedy patrzę na Abrahama, kiedy patrzę na jego wiarę, to ona się charakteryzuje takim cierpliwym oczekiwaniem. Czy jest coś w nas z takiego cierpliwego oczekiwania, jeśli chodzi o sprawy Boże w naszym życiu? Czy mamy bracia i siostry na tyle wiary w sobie? I chcę wam powiedzieć, że nic z dobrego początku bez dobrego zakończenia. Wielu ludzi ma dobry początek i zaczyna wspaniały czas z Bogiem, ale mogę wam powiedzieć z moich doświadczeń jako duszpasterza, że widziałem ludzi, nawet w tym zborze, którzy odchodzili do świata po kilku latach bycia z Panem. To jest przerażające, kiedy człowiek podepta to wszystko i uzna, że to niewiele znaczy. Tak łatwo zboczyć z tej drogi. Tak łatwo stracić cierpliwe oczekiwanie. Cierpliwe oczekiwanie na Pana w swoim życiu. I żeby tego nie stracić, coś Bóg uczynił dla ciebie, żeby ci pomóc w tej drodze do wieczności, w drodze wiary. Bóg dał Kościół. Jezus mówi, a bramy piekielne nie przemogą go. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą mu. Nie przemogą tego Kościoła. Nie przemogą go. Bo Jezus jest Panem. Bo Jezus zwycięży. Bo Jezus daje pomoc w stosownym czasie. Przed kilku laty byliśmy z moją żoną w Kairze. To jest największe miasto Afryki i mieliśmy wolny czas, żeby z nadbrzegów Nilu przejść gdzieś na miasto i wybraliśmy się w taką podróż. Ja nie miałem żadnej mapy, tak po prostu poszliśmy, żeby zobaczyć, jak to miasto żyje. Bardzo ciekawe miasto, wiele nowoczesnych samochodów, a między nimi nagle pojawia się jakiś wozak, którego wóz ciągnie osiołek i to nie należy do rzadkości tam na drogach, zatłoczonych drogach Kairu. Ta egzotyka islamskiego kraju, pełnego minaretów. I tak szliśmy oglądaliśmy ten Kair i w pewnym momencie zobaczyłem kościół. To jest bardzo trudna rzecz do zobaczenia w islamskim kraju. Rzadko kiedy można zobaczyć kościół. I kiedy zobaczyłem ten kościół, to był kościół koptyjski. I nigdy w życiu nie byłem w kościele koptyjskim i postanowiliśmy tam z moją żoną wejść, żeby zobaczyć. Weszliśmy, poglądaliśmy, był otwarty ten kościół. Po kilku latach usłyszałem, że w Kairze islamiści, wychodzących ludzi z kościoła koptyjskiego, po prostu pozabijali. Wielu rannych, wielu zabitych. To można usłyszeć co jakiś czas. Niedawno słyszałem w Libii, na plaży, nad brzeg Morza Śródziemnego, wyprowadzili islamiści 21 koptyjskich chrześcijan. I tam po prostu ich zabili. Oni złożyli piękne wyznanie przed śmiercią. Powiedzieli, że Jezus jest ich nauczycielem. I umarli za wiarę. Umarli dla Chrystusa. Bo to życie tutaj było mniej cenne dla nich niż życie wieczności z Panem Jezusem Chrystusem. To są straszne rzeczy, o których słyszymy w naszych czasach. Kiedy Kościół zaczynał swoją historię, były wielkie prześladowania w Cesarstwie Rzymskim, ale nigdy nie ginęło tylu chrześcijan, co dzisiaj ginie, zwłaszcza w krajach islamskich. Ale powiem wam, że jest coś pięknego w tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, że na tej plaży, tam nad brzegiem Morza Śródziemnego, w tym miejscu, w którym zostali straceni ci koptyjscy chrześcijanie, dzisiaj odbywają się chrześcijańskie chrzty. Bóg jest niezwykły. Bóg potrafi zmienić rzeczywistość. Kiedy chodzisz z Nim, będziesz doświadczać tak dziwnych, czasami zaskakujących rzeczy. Bo życie z Bogiem jest życiem fascynującym. I Bóg zostawił tobie kościół, żebyś nie była, żebyś nie był sam w tej podróży do wieczności, w tej podróży wiary, którą wybraliśmy się tutaj w Żywcu, w kościele. I chcemy razem dojść. Chcemy razem dojść do wieczności. Spotkać się z Panem. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 7 wierszu, przeczytam z Nowego Przymierza, jest napisane: pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, wtedy naśladujcie ich wiarę. Jakże piękne jest to, kiedy możemy kogoś pożegnać, mając świadomość, że on odchodzi do Pana i jest blisko z Panem. Wielka rozpacz, kiedy odchodzi człowiek, który nie pokładał nadziei w Bogu, kiedy odchodzi z tego świata. W życiu z wiary, w życiu Abrahama, ojca wiary, i w życiu wielu mężów wiary były rozmaite doświadczenia. I w moim, i w twoim życiu są też na miarę Twoją Bóg daje takie doświadczenia. Są takie doświadczenia. Chcę Wam powiedzieć, że próby i doświadczenia uzmysławiają mi, jaki jestem słaby. Wtedy mogę poznać, jak niewiele potrafię jako człowiek, jak wiele zawdzięczam w moim życiu Bogu, jak wiele zawdzięczam Bożej łasce w moim życiu, że Boża łaska jest w Twoim i w moim życiu. To sprawiło, że dzisiaj jesteś tutaj, a nie w jakimś dziwnym miejscu. Ale możesz w pokoju słuchać Bożego Słowa. Możesz w pokoju Bożym otworzyć swoje usta i uwielbić Wszechmogącego Boga. A obok ciebie jest ktoś, kto chętnie wyciągnie rękę w twoim kierunku, aby cię pobłogosławić. Aby ci dobrze pożyczyć na dalsze dni drogi wiary w twoim życiu. Kto wytrwa do końca, będzie ocalony. Słowo zbawienie również jest tłumaczone jako ocalenie. Tak myślę o boi w życiu. I powiem wam, że czasem zastanawiam się nad rzeczami, które na pierwszy rzut oka wydałyby się banalne, a miały dla mnie kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o poznanie Boga. Bo powiedzcie mi, co może mieć wspólnego z wiarą piłka plażowa? Pamiętam przed prawie 40 laty. Byłem z moimi rodzicami, z moimi siostrami w Gdańsku na plaży. Piękne nasze polskie morze, Bałtyk. I na tej plaży tato mój, żeby nam było przyjemnie, kupił jednej z sióstr, nie wiem czy to Oli, czy Dorocie, ale kupił taką dużą piłkę plażową. I dmuchaliśmy tą piłkę, jak przychodziliśmy na tą plażę i zaczynaliśmy grać. A gracze z nas w piłkę siatkową byli, powiedziałbym, bardzo przeciętni. I ta piłka co jakiś czas tam gdzieś daleko, poza tym naszym kółkiem, w którym żeśmy ją odbijali, gdzieś tam daleko lądowała. A moja ta starsza siostra Ola była wybitnie uzdolniona w tym, że jak uderzyła w piłkę, to ona gdzieś daleko, daleko szybowała poza nami. I któregoś dnia ta piłka poszybowała daleko i podniósł ją młody chłopak, student z Krakowa. I przyszedł z tą piłką do nas i mówi, czy mógłbym z wami grać? Ja byłem zdziwiony, że on z takimi chce grać, ale też nie grał najlepiej, więc mniej więcej ten sam poziom żeśmy prezentowali. I zaczęliśmy w tą piłkę odbijać, grać. I potem jak to pięknie po tej grze rozchodzą się wszyscy, coś tam trzeba coś powiedzieć jeden do drugiego, więc zagadaliśmy, ja się go zapytałem, gdzie jest w Gdańsku. Okazało się, że na tej samej stołówce, co my, on się stołuje. No i tak żeśmy się poznali i zaczęliśmy chodzić razem do tej stołówki, gdzieś tam razem na plażę. Dowiedziałem się od niego, że jest z Krakowa. Ja bardzo kocham miejsca historyczne. I on w tej dzielnicy właśnie tam mieszkał. Ja mówię, wiesz co, chętnie bym się spotkał jeszcze kiedyś z tobą. I tak się zaczęła nasza przyjaźń. Ja chętnie jechałem tam, żeby zobaczyć piękny Kraków, żeby trochę chłonąć tej historii, która tam jest w tym mieście. A on bardzo kochał góry i tutaj przyjeżdżał i oglądał te nasze piękne gronie żywieckie rozkoszował się tymi miejscami. Chodziliśmy razem. Oglądaliśmy te piękne dzieła Boże. Bracia i siostry, my w wyjątkowo pięknym miejscu mieszkamy. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, w jakim pięknym miejscu umieścił Bóg Kościół w Żywcu. I tak mijały lata. Na tym moim koledze zrobił wrażenie mój tata, że on nie wstydził się publicznie modlić. I myśmy sobie rozmawiali, a mój tata klękał i modlił się i kładł się spać, bo czasami te nasze rozmowy nocne długo trwały. On się wolał wyspać niż brać udział, ale coś po latach zostało, ten obraz został w myślach tego mojego kolegi. I później po wielu latach myśmy wyjechali za granicę. Ja byłem w Londynie, on w Chicago. I tak ten kontakt mieliśmy taki tylko listowny. I nic specjalnie o Bogu żeśmy nie rozmawiali. I kiedy on przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, przywiózł ze sobą książkę. I przyszedł do nas, pamiętam ten dzień, położył ją na stole. I to była Biblia. I bracia i siostry, to był wyjątkowy dzień w moim życiu. Bo ja wtedy poznałem. On mi opowiedział, co znaczy Słowo Boże w życiu człowieka. I mogłem zacząć czytać tą Biblię i mogłem się nawrócić dzięki Bożej łasce. Kto by pomyślał przed wielu laty, uderzona piłka za mocno na plaży w Gdańsku, gdzieś poszybowała i akurat w to miejsce, gdzie on stał. I powiedzielibyśmy, że to jest zupełny zbieg okoliczności. Ale ja wiem jako chrześcijanin i myślę, że wielu z was potwierdzi to, że w życiu chrześcijanina nie ma przypadkowych rzeczy. Nie ma przypadkowych spotkań. Nie ma nawet przypadkowego spotkania na plaży. Bracia i siostry, bo łaska Boża jest wielka. I Pan pragnie nas ocalić, pragnie nas zbawić. Kiedy zrozumie, kim jestem, objawia się pełnia mocy Bożej w moim życiu. Ja idę w tym kierunku w moim życiu. Kiedy czuję się słaby, kiedy czuję się zniechęcony, może nawet odrzucony, wtedy Boża moc objawia się w życiu, w moim życiu. Powiem wam, że przeczytałem, że też w czyimś życiu taka moc się objawiła w niezwykły sposób. I chciałbym wam przeczytać. To jest drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9-10 wiersz. Drugi Koryntian, 12:9. Apostoł Paweł mówi o swoim życiu. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mocy mojej okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To coś niesamowitego. Ja nie wiem, ilu z was doświadcza tego w swoim życiu. Kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzi 24 lata od obietnicy i nikt nie rodzi się, nikt nie pojawia się w życiu Abrahama, on ma dalej wiarę. Choć jego najbliższa osoba, żona, tą wiarę gdzieś postradała, ale on dalej trwa. Chce chodzić w wierze z Panem. Moja słabość przyciąga Bożą moc. To jest niesamowite. Kiedy mnie się wydaje, że jestem najmniej odpowiedni do modlitwy za kogoś, czy do zwiastowania komuś dobrej nowiny, wtedy, kiedy jestem słaby, może Bóg się ujawnić, urzeczywistnić poprzez moje marne zwiastowanie. Obecność Boża wypełnia to miejsce. Kiedy wydaje ci się, że wszyscy cię już opuścili i że nie ma żadnej nadziei, bo już tyle lat minęło i nic się nie zmieniło. Abraham mógł tak mówić przez 25 lat, ale okazałby się kłamcą, gdyby tak mówił. I to piękna rzecz, przejść przez życie ze swoim Panem. Przejść przez życie ze swoim Bogiem. To jest fascynująca podróż wiary, która prowadzi do wieczności. I nie wiem, co się jeszcze wydarzy w moim życiu. Nie mam pojęcia, co się wydarzy u was. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli będziecie z Panem, to nic złego nie stanie się wam, bo Pan was zbawi, bo Pan was ocali. On mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Pamiętaj o tym, drogi bracie i siostro. Amen.